95 i 2 FM Kraków, a my mamy teraz połączenie z panem Karolem Nawrockim, dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Wnet. Dzień dobry.
Witamy pana bardzo serdecznie. No i burza. Burza pojawiła się w związku ze specustawą. Specustawa, która ma regulować teren, która ma regulować to, co zostało, całą spuściznę na Westerplatte. Jak pan patrzy na to, co wydarzyło się wczoraj podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i na temat słów pani Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska?
No, pani redaktor, ja bym powiedział inaczej, używając pani porównania, że słońce zaczyna wychodzić nad Westerplatte, bowiem oto to tak ważne miejsce w polskiej historii. Być może w ciągu kilku lat będzie mogło się pochwalić muzeum z prawdziwego zdarzenia, bo to, co dotychczas działo się na Westerplatte, to pewien skandal i taki memoratywny, bo nie było tam właśnie upamiętnienia, ale też nie było porządku na Westerplatte, a prace nad specustawą sprawiają, że być może w końcu uda się uszeregować pod względem formalnym, prawnym i rozpocząć inwestycję muzeum na Westerplatte. Natomiast rzeczywiście zgodzę się, że przebieg tej wczorajszej Komisji Infrastruktury w wykonaniu niektórych parlamentarzystów, no ale też pani prezydent, pozostawiała wiele do życzenia, bo dyskusja nad bardzo poważnym projektem odeszła w rewiry historical fiction, no i porównanie obecnych władz państwowych do najstraszniejszego okresu komunizmu, do stalinizmu. Ciężko mi jako historykowi nawet skomentować, bo wiem, że to była władza, która mordowała, odpowiedzialna za śmierć około 50 tysięcy osób, która torturowała, no a została porównana do władzy wybranej w wyniku demokratycznych wyborów przez Polaków. Trzeba potępić te słowa jednoznacznie.
Panie dyrektorze, a jaka jest struktura własnościowa dzisiaj w Westerplatte? Jak to wygląda?
Dzisiaj struktura na Westerplatte wygląda w ten sposób, że część działek należy do Skarbu Państwa, są one w zarządzie miasta Gdańska, część jest w zarządzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest tam bowiem Morski Oddział Straży Granicznej i Ministerstwo Obrony Narodowej, jest jednostka wojskowa na Westerplatte. Tak naprawdę Westerplatte jest poszatkowane, jest tam oczywiście też port gdański, Westerplatte jest poszatkowane z co najmniej 8 właścicieli na Westerplatte i to sprawia, że nie ma możliwości zrobienia tam czegokolwiek, tym bardziej przy tak ofensywnej polityce miasta Gdańska, bo chciałbym powiedzieć słuchaczom Radia Wnet i pani redaktor, że z MSW i z MON-em, z jednostką wojskową i ze Strażą Graniczną udało się porozumieć i dwa budynki, elektrownia i wartownia numer 4 niebawem przeistoczą się w muzea, które będą opowiadać historię wojskowej składnicy tranzytowej obrony Westerplatte. Więc jest wola wśród tych dwóch instytucji, nie ma dobrej woli, niestety nie było dotychczas ze strony miasta Gdańska.
W kontekście tej dyskusji, w kontekście tej rozmowy pojawiają się także słowa byłego prezydenta świętej pamięci Pawła Adamowicza, który sam mówił o tym, że przez kilkanaście lat swojej prezydentury nie zrobił za wiele dla Westerplatte i to jest dla niego na pewno nie powód do dumy. A skąd jest taki opór władz przed upamiętnieniem tego miejsca? Czy pan widzi jakieś powody, że samorząd rękami i nogami zapiera się przed tym, żeby we właściwy sposób te miejsce uświetnić?
Samorząd zdał sobie sprawę z tego, że zaniedbał bardzo ważny punkt na polskiej mapie pamięci. Zostało to miejskim władzom uświadomione. Tak jak wspomina pani redaktor, w połowie lat 2000 Paweł Adamowicz, świętej pamięci, mówił o tym, że Westerplatte jest zaniedbane. Minęło 11 lat i jest nadal zaniedbane. I myślę, że też ta postawa gdańskiego samorządu wynika z faktu, iż są przekonani, że nasze plany, plany Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Państwowej Instytucji Kultury, mogą zostać zrealizowane. To jest instytucja gotowa do tego, aby podjąć się tak skomplikowanego procesu inwestycyjnego. No nie chcieliby, żeby rząd polski, który porównują do czasów stalinowskich, osiągnął sukces, a polska pamięć wzmocniła się o symbol obrony, o archetyp polskich postaw w czasie II wojny światowej, opowiadający o tym, że Polacy są gotowi do obrony własnych wartości, nawet w wyniku przeważającego wroga.
Tak jak słyszymy, głosy są różne na ten temat. Powiedział pan, że w jakim czasie jest możliwość wybudowania tego muzeum i jakie będą nakłady, żeby to wszystko działało tak, jak należy?
Zakładamy, że koszt inwestycji to około 150 milionów złotych. To jest taki koszt, powiedzmy, koszt inwestycji Muzeum II Wojny Światowej to było 500 milionów polskich złotych. Teraz buduje się muzea za kilkaset milionów złotych, natomiast koszt minimum to jest 150 milionów złotych. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat mogłoby powstać takie muzeum, ale przy tak skomplikowanym procesie legislacyjnym, formalno-prawnym i jeszcze potem inwestycyjnym te terminy mogą oczywiście ulec zmianie. Ale myślę, że 4 lata to jest taki moment, w którym na Westerplatte mogłoby powstać prawdziwe muzeum, czy bardziej park historyczno-krajobrazowy. A kamień węgielny, mam wielką nadzieję, zostanie wbudowany pod tym muzeum już 1 września tego roku w jednym z budynków, o których wspominałem, w elektrowni w Ościu Warcowie.
A tą osią niezgody, jeżeli chodzi o Westerplatte, to jest, rozumiem, struktura własnościowa, bo w momencie, kiedy państwo zdecydują się i będą chcieli tam stworzyć muzeum, to samorząd traci udział we własności. Tak będzie?
Tak, ta ustawa decyduje, ale oczywiście samorząd dostaje odszkodowania za działki, które straci, a traci władzę nad działkami, które należą do Skarbu Państwa, znajdują się tylko w zarządzie miasta Gdańska. Przekonaliśmy się, że ten zarząd miasta Gdańska nad mieniem państwowym, nad własnością Skarbu Państwa nie wygląda najlepiej.
To tylko struktura własnościowa jest tak istotna, a z tego, co mówi się i w najbliższym czasie, jak będą wyglądały te obchody najbliższe, jeżeli chodzi o kolejną rocznicę, okrągłą rocznicę?
Kościół Niezgody, jeszcze tylko dopowiem, pani redaktor, jest też sama wizja tego miejsca. Miasto Gdańsk chciałoby wznosić na Westerplatte nowe kubatury, pawilon, w którym miałaby toczyć się opowieść o II wojnie światowej. My natomiast stoimy na stanowisku, że wznoszenie nowych kubatur w miejscu, którego krajobraz jest już zachwiany inwestycjami z czasu PRL, takimi betonowymi klocami, dokładanie teraz pawilonów z XXI wieku i zmieszanie tego wszystkiego z reliktami walk z 1939 roku nie jest dobrym pomysłem. Więc z jednej strony kwestie własnościowe, a z drugiej sama wizja muzeum jest kością niezgody. Wracając natomiast do pytania pani redaktor, obchody w Gdańsku, za obchody na Westerplatte odpowiada pani prezydent miasta Gdańska i to ona wysyła zaproszenia. Ta specustawa nie odnosi się w żaden sposób do obchodów, natomiast ja jako też pełnomocnik pana wicepremiera Piotra Glińskiego i ministra Jarosława Sellina do spraw obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wspólnie ze swoimi współpracownikami z muzeum przygotowaliśmy program obchodów i zaczynamy te obchody już 23 sierpnia. To jest 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Bardzo duża międzynarodowa konferencja, wieczorem jedyne w swoim rodzaju widowisko mapping 3D. 1 września otwieramy wystawy Fighting and Suffering, walka i cierpienie, o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej, a wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy akcję Poland First to Fight, w wyniku której na wszystkich kontynentach, w kilkudziesięciu miejscach na świecie zostanie pokazana właśnie ta wystawa Fighting and Suffering, a poświęcona jej będzie też specjalna akcja VR-owa. Natomiast 17 września, pani redaktor, zapraszamy wszystkich na plac przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie zostanie odsłonięty pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego.
Oto bardzo budujące. Ja wczoraj, jak przejeżdżałam ulicą Rakowiecką, to na gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wisiał także wielki baner z podobizną rotmistrza